Chwała Bogu, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie i temat, którym chciałbym się dzisiaj dzielić, to jest oparty na wersecie zawartym w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale i w 14 wierszu, który brzmi następująco. List do Hebrajczyków, rozdział 12, 14 wiersz. Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. My jako dzieci Boże wszyscy chcemy naszego Pana zobaczyć, ale żeby Go zobaczyć, my musimy spełnić pewne warunki. I tu chciałbym skoncentrować się na takich trzech słowach, które są ze sobą pokrewne, zbliżone, mówią o tym samym temacie i to będzie świętobliwość, świętość i uświęcenie. A tu jest powiedziane, dążcie do świętobliwości i tu chodzi o to, że my mamy do tego dążyć, a skoro autor listu do Hebrajczyków pisze, dążcie do tego, to znaczy, że my jako dzieci Boże, które narodziły się na nowo, dożyły odpuszczenia grzechów, mamy teraz przed sobą ten cel, żeby dążyć do świętobliwości, do świętego życia, do uświęcenia, aby gdy już nas Pan odwoła, żebyśmy mogli widzieć naszego Pana. A wiemy, że w życiu dążenie do uświęcenia, do tego, żeby widzieć Pana, nieraz jest związane z cierpieniem, z przechodzeniem przez doświadczenia. Gdy my czytamy ostatni rozdział listu historii księgi, to znaczy księgę Joba, w ostatnim rozdziale, po tych wszystkich doświadczeniach, których sługa Boży Job przeszedł, my wiemy z pierwszego rozdziału, że Pan Bóg powiedział, mąż ten jest doskonały, bojący się Boga, a on po tych wszystkich cierpieniach, które przeszedł, to mówi, kiedyś ucho moje słyszało go, a teraz oko moje widzi go. I my możemy dojść do takiego stanu przez różne nasze przeżycia, dla każdego one będą inne, do takiego stanu, że możemy widzieć Pana tak jak i sługa Boży Job. A chciałbym powiedzieć, że do tego muszą być spełnione takie warunki. A w wielu zborach dzisiaj, teraz, to mówię ze smutkiem, słowo świętość, świętobliwość jest coraz rzadziej wymieniane. I gdy przychodzimy nieraz do zborów ewangelicznych, to jesteśmy zdziwieni, że uczestnicy nabożeństw nie odróżniają się od ludzi tego świata i może tym jesteśmy nieraz zaskoczeni, rozczarowani, ale takie fakty są dzisiaj w tym okresie, w którym żyjemy. A więc jeszcze raz powtarzam, że słowo świętość, świętobliwość jest coraz rzadziej wymieniane i my jesteśmy nieraz bardzo aktywni, by służyć Bogu, ale przez to zapominamy, że Bóg w nas też chce czegoś dokonać i my nieraz nie zostawiamy możliwości, żeby Bóg w nas działał. I to jest taki niewłaściwy stan, bo my mamy dla Pana pracować, ale Pan w nas też chce swoje dzieło dokonywać. I dzieło uświęcenia to jest dzieło Boże. My sami się nie uświęcimy. My moglibyśmy tylko przez nasze własne usiłowania dojść do jakiejś zakonowości, do takiej pozornej świętości, ale sami tego nie osiągniemy. Będziemy jeszcze rozważać Słowo Boże, które wyraźnie mówi, że uświęcenie jest dziełem Bożym w każdym z nas, jeśli tylko my na to Duchowi Świętemu pozwolimy. Chciałbym powiedzieć, że świętość jest najwyraźniejszą i najczęściej używaną czy opisywaną cechą Boga. Słowie Bożym, a żeby coś szczególnie wyeksponować, to mówimy: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ale nigdy nie czytamy takiego, że miłość, miłość, miłość. Czytamy raz o miłości, czytamy łaska, ale jeśli chodzi o Stary i Nowy Testament, gdy chcemy opisać czy wskazać na cechy Boga, to mówimy: święty, święty, święty jest nasz Pan, trzykroć święty. I gdy czytamy Izajasza, proroka, 6, 3, to my czytamy właśnie, tam jest tak bardzo wyraźnie napisane w tym 6, wołał jeden do drugiego mówiąc: święty, święty, święty Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. A gdy czytamy ostatnią księgę Nowego Testamentu, objawienie Jana, 4, 8, tam jest też napisane: święty, święty Pan Bóg Wszechmogący. I gdy czytamy dalej ten 6 księgi Izajasza, to my widzimy, co powiedział prorok Boży Izajasz, to był sługa Boży, i w 5 my czytamy: biada mnie, jużem zginął, przeto, żem człowiek splugawionych warg, a mieszkam wśród ludu, który ma splugawione wargi, a iż króla, Pana zastępów, widziały oczy moje. I chciałbym tu na jedno zwrócić uwagę: jeśli my mówimy o świętości, to słowo święte ma ścisły związek z czystością, ale znaczy również, że jesteśmy oddzieleni od grzechu i przeznaczeni Bogu. Jeśli mówimy o czymś, co jest święte i co się może przed Bogiem ostać. I jest tak bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że przez nowonarodzenie jesteśmy poświęceni, ale również wypada nam wiedzieć, że uświęcenie jest, to jest takim procesem, przez który przechodzimy w ciągu całego naszego życia. I uświęcenie to jest procesem, który można by poniekąd nazwać współpracą z Duchem Świętym, bo Duch Święty działa na ducha naszego, który jest w nas. My możemy tu się odwołać i do tego, co jest w księdze Ezechiela, proroka, powiedziane, że dam wam serce nowe, i to nowe serce to jest tym, co nam Pan daje przy nowonarodzeniu, a więc nie jakieś tam poprawka, restyling, jak się to przy samochodach nazywa, jakaś taka kosmetyka, ale coś zupełnie nowego. I do tego nowego serca dam wam ducha nowego, a ten duch nowy, Duch Święty, Duch Boży współpracuje z naszym duchem i on nas przemienia. Jeszcze będziemy o tym w dalszym ciągu wykładu mówić, a chciałbym powiedzieć, że my mamy dążyć do uświęcenia, tak jak to czytaliśmy na początku w tym 14, 12 listu do Hebrajczyków. Tam jest takie polecenie: dążcie do uświęcenia, i chciałbym powiedzieć, że to uświęcenie to spowoduje Duch Święty. A Bóg szuka takiego ludu, który jest odmienny od tego świata, a jednak żyje i porusza się w społeczeństwie i może pokazać, że w codziennym życiu jest pozytywną i atrakcyjną świętość, życie w uświęceniu. To nie jest łatwe, ale jest możliwe. Bardzo często kaznodzieje takie w kazaniach takie przykłady dają, że życie wierzącego człowieka to jest taka łódka, która jest na takich rozszalałych falach morskich, I to, że jedna tych rozszalałych falach, to jest normalne. Natomiast byłoby nienormalne, jakby z tej wody, z tych szalejących fal się dostało do tego okrętu. I w liście Jana, w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, 15 i 16 wiersz mówi nam tak. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. Albowiem wszystko, co jest na świecie, jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha żywota, toć nie jest ojca, ale jest z tego świata. I tu właśnie mamy powiedziane, że miłość do tego świata nie może nas doprowadzić do miłości naszego Pana. Jeśli my miłujemy świat, to znaczy, że my nie miłujemy Pana. Nie można powiedzieć, Pan Bóg stworzył świat, dlatego my miłujemy świat. Kiedy Słowo Boże mówi o tym, żeby nie miłować świata, to jest wyraźnie tutaj powiedziane, że nie należy miłować tych rzeczy, które są na świecie, i to jest pożądliwość ciała, oczu, pycha żywota, bo to nie pochodzi od Ojca. I dlatego to jest takie polecenie dla ludu Bożego, dążcie do uświęcenia, żebyśmy mogli Pana zobaczyć. I tu jest taki warunek, który jest takim no troszeczkę nawet aż takim zagrożeniem, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A myślę, że tak jak jesteśmy jako dzieci Boże, to wszyscy chcemy widzieć Pana, bo to jest kres naszej pielgrzymki. A chciałbym jeszcze raz powtórzyć, ponieważ Bóg jest trzykroć święty, to nie ostoi się przed Nim nic nieczystego. I gdy my popatrzymy na przykład na kapłana w Starym Zakonie jeszcze, zanim on wstąpił do tego miejsca najświętszego, to znaczy za tą zasłonę, która rozerwała się, jak my już wiemy ze Słowa Bożego, z historii męki pańskiej, kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, i on utorował nam przystęp do Ojca, do samego Boga. Ale my wiemy, że kiedy ten najwyższy kapłan miał raz w roku przyjść do tego miejsca najświętszego, gdzie była Boża obecność, to on musiał cały szereg, musiał złożyć ofiary, musiał mieć oczy uprane nowe, czyste szaty, musiał być odłączony od żony. Te wszystkie warunki musiały być spełnione, a kiedy wchodził do tego miejsca najświętszego przed Bożą obecność, to my wiemy, że on miał na tej szacie, na krawędzi szaty, miał jabłka granatowe i dzwoneczki po to, że każdy jego ruch był słyszalny, czy on żyje. Ja jako już od młodości się zastanawiałem na tym, a jeśli by on tam się przewrócił, padł martwy, bo był, nie byłby całkowicie oczyszczony, co by się wtedy stało? I wyraźnie jest opisane w kronikach, w tych różnych przepisach Żydów, które można aktualnie przeczytać, że ten kapłan był uwiązany, jeszcze miał na prawej nodze przy kotce miał uwiązaną linę, którą wchodząc ciągnął za sobą w razie, gdyby tam się przewrócił, padł, bo tam by musiał być stamtąd usunięty, a to nie każdy by tam mógł wejść. A więc Bóg jest święty i przez to chciałbym tylko powiedzieć, że nic nieczystego się tam nie dostanie, nie ostoi przed Bogiem. Kiedy Pan Jezus zaczął swoją działalność, swoje nauczanie, to On mówił o tym warunku, jaki musi być spełniony, żeby Pana oglądać. I w kazaniu na górze, w 5 rozdziale, w 8 wierszu mówi, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. A więc Tu mamy taki podany warunek już Nowego Testamentu: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. I o tym mówi nam Pan Jezus w swoim kazaniu na górze. My znamy taki bardzo piękny, wymowny moment, kiedy otrzymał Samuel polecenie od Pana, żeby wyszukać pomazańca na króla w domu Isajego, kiedy został już Saul odrzucony, to on się udał do domu Isajego, Samuel, i oczywiście Isaj przyprowadził swojego pierworodnego syna, bo pierworodny syn to miał szczególne znaczenie w rodzinie Hebrajczyków, ale Samuel powiedział: nie ten jest kandydatem na pomazańca. I po kolei przyprowadzał tych swoich synów, a Duch Boży mówił do Samuela: nie ten, nie ten, nie ten. I kiedy przedefilowali wszyscy dorodni synowie przed Samuelem, to wtedy Samuel się pyta Isajego: czy naprawdę to już wszyscy? A on mówi wtedy: jest jeszcze jeden, ale on tam pasie owce, on to jest taki, no, trochę ten najmłodszy, on w ogóle o nim nie myśli. A wtedy Samuel mówi: Pan patrzy na serce. I Pan go kazał, i Samuel go przywołał i pomazał go na króla. Pan patrzy na serce. Już wspomniałem o tym, że to, co powiedział sługa Boży Job: kiedyś ucho moje słyszało, a teraz oko moje widzicie. I gdy patrzymy jeszcze na w Starym Testamencie, to wiemy, że takim sługą Bożym, z którym mawiał Pan twarzą w twarz, to był Mojżesz. I my wiemy, że Mojżesz przystępował przed Pana, i on przystępował przed Pana, a była taka granica, której nie można było przekroczyć ani kapłani, ani bydło, nikt. I tam był na górze Synaj, tam gdzie udawał się przed oblicze Boże Mojżesz, nikt nie śmiał przestąpić tej granicy, żeby nie padł martwy. I my widzimy, że ta świętość Boża, ta obecność Boża, to było czymś, co nie zmieniło naszego Pana, naszego Boga, że ten Bóg, który był tak w Starym Testamencie święty, jest i dzisiaj takim samym. Ja czasami tak ubolewam nad tym, jak ktoś wstanie i mówi: a spotkałem Boga w swoim życiu. W czasopiśmie pisze: moja letnia przygoda z Bogiem. Jestem przerażony, gdy coś takiego słyszę, bo spotkać się z Panem, z Bogiem, twarzą twarz, tak jak się to powszechnie mówi, to nie jest takie, to nie jest w ogóle możliwe, żeby się ostać. I kiedyś na takim obozie, na konferencji młodzieżowej, taki jeden i drugi młodzieniec, młodzień chłopcy, 15-16 lat, jeden staje: spotkałem Boga w swoim życiu, drugi: ja poprosiłem o głos, ja mówiłem: ale uważajcie, spotkać Boga w swoim życiu. My wiemy, że przystęp do Ojca utorował nam przed swoją śmierć Jezus, a tak sobie o tym mówić: Bóg jest trzykroć święty. Ale niestety jest takie nauczanie i dlatego ten nasz temat, świętość, świętobliwość i uświęcenie, mi tak bardzo na sercu leży. I kiedy już wiemy, że Mojżesz, kiedy odchodził już, wiedział, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, to jest jednak podsumowanie, że chociaż to jest inny temat, może, że on nie mógł wejść do ziemi obiecanej, może też to jeszcze na chwilę wspomnimy, ale w piątej księdze Mojżeszowej jest powiedziane w ostatnim rozdziale, 34, 10 wiersz: nie powstał prorok więcej w Izraelu podobny Mojżeszowi, którego by Pan tak znał twarzą w twarz. A więc jest możliwe i są takie przypadki, my wiemy, że rozmawiali z Panem twarzą w twarz. I my jesteśmy do tego wezwani. Wezwanie nasze z trzeciej księgi Mojżeszowej jest: świętymi bądźcie, iżem ja jest święty. 19 rozdział, 2 wiersz mówi: mów do wszystkiego zgromadzenia synów izraelskich, a powiedz im: świętymi bądźcie, bom ja święty Pan Bóg wasz. A więc my jesteśmy powołani do świętości. Powołany był naród izraelski i oni, no nie nasza sprawa ich osądzać, jak oni to wypełniali, ale do tego oni byli powołani. A gdy my przeczytamy na przykład z księgi Izajasza proroka, ja taki przytoczę 42 rozdział i 49 tylko dwa wersety. Jest w 42 rozdziale napisane tak, 6 wiersz: ja Pan wezwałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę Twą, przetoż strzec Cię będę i dam Cię za przymierze ludowi i za światłość narodom. To jest pierwsza taka obietnica, która tak bardzo wyraźnie mówi, że jest zbawienie również dla pogan. A w 49 rozdziale, w 6 wierszu, w drugiej części jest powiedziane: przetoż dałem Cię za światłość poganom, abyś był zbawieniem moim aż do kończyn ziemi. W Starym Testamencie Żydzi uważali, że oni są tym narodem wybranym, a jako naród wybrany oni jedynie mają przystęp do tronu Ojca. I chciałbym powiedzieć, że oni uważali, że tylko dla nich jest zbawienie i oni byli tak nastawieni i tych wersetów, które teraz przeczytałem z tego 42 rozdziału, 6 wiersz i 49, oni w swojej szkole, którą prowadzili również za czasów Pana Jezusa, tych wersetów nie wymieniali, bo oni nie mogli się zgodzić z tym, żeby zbawienie było dla pogan. I to jest takie charakterystyczne, że to było tak w nich zakodowane, że zanim Piotr poszedł do domu Korneliusza, to musiał być specjalnie przygotowany do tego, że nic nie ma pytać i iść do domu Korneliusza. A my wiemy, że Pan Jezus, zanim został wzięty w górę, to mówi, że macie głosić w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po całym obliczu ziemi, czyli wszystkim. Ale oni tego nie rozumieli. I my wiemy, że kiedy Piotr miał pójść do domu Korneliusza, to musiał być specjalnie przez to widzenie przygotowany. Jeszcze usłyszał głos: idź z nimi, nic nie wątpiąc. A my czytamy dalej, to jest 10 rozdział Dziejów Apostolskich, i my czytamy, kiedy przyszedł do domu Korneliusza, to on mówi: nie, dziękuję za zaproszenie, ale mówi, zaczyna w ten sposób: wy wiecie, że się nie godzi Żydowi między was wchodzić. Takie było nastawienie. I to było nastawienie, że ten lud święty, który jest tym narodem wybranym, to są tylko Żydzi, a my, ten naród izraelski, a my jesteśmy do tego również powołani jako ci, którzy pochodzą z pogan. I tu chciałbym tak wyraźnie powiedzieć, że to wezwanie, jakkolwiek ono jest umieszczone w liście do Hebrajczyków, w innych miejscach też jest o tym mowa, będziemy to czytać, ale jest skierowane do nas wszystkich. I w okresie starotestamentowym, jak z tego wszystkiego wynika, ludem świętym, narodem wybranym był naród izraelski. I od tego narodu Bóg oczekiwał, że będzie trwał w tym zaszczytnym powołaniu. I kiedy czytamy Księgę Powtórzonego Prawa Mojżeszowego, to znaczy 5 Księgę Mojżeszową, to My czytamy w 7 rozdziale, w 6 wierszu, albowiem Ty jesteś świętym Panu, Bogu Twemu. Ciebie obrał Pan Bóg Twój, abyś mi był osobliwym ludem ze wszystkich narodów, które są na ziemi. I tu jest powiedziane, że nie dlatego, żeby ich było dużo. I tu my mamy tak wyraźnie powiedziane, że Ty jesteś ludem świętym, który ma być dowodem, że Bóg ma swój lud, swój naród. I chciałbym powiedzieć, że kiedy Salomon chodził z Bogiem, my wiemy, że Salomon, kiedy został królem, to prosił Boga o mądrość, żeby mógł prowadzić lud. I Pan mu dał tą mądrość, ale tam jest jeden warunek, że będziesz przestrzegał przykazań. I my wiemy, że to, co było w narodzie izraelskim za czasów panowania Salomona, to rozeszło się po całym ówczesnym świecie ta wiadomość, i my wiemy, że z daleka przyjechała królowa Saby, żeby oglądać, spotkać się z Salomonem, i widziała, że tu jest coś innego. Tam jest takie jej wyrażenie, że to przewyższa o wiele to wszystko, co słyszała, to, co teraz widziała. To, co widziała, i on mówiła, że błogosławieństwem jest, jak można patrzeć, być w obecności tego króla Salomona. Ale my wiemy jedno, że takie warunki były wyraźnie postawione, i kiedy Pan mówił o błogosławieństwach, to on przedstawiał również te warunki, jakie muszą być spełnione, i Mojżeszowi powiedział: jeśli będziesz trwał w przykazaniach moich. I my mamy w 3 Księdze Mojżeszowej, a potem powtórzone w 5 Księdze Mojżeszowej, mamy takie warunki błogosławieństwa i przekleństwa. I jest powiedziane: jeśli będziesz chodził drogami moimi. 3 Księga Mojżeszowa, 26 rozdział, i od 1 do 13 wiersza jest mówi: jeśli będziesz, to będziesz dożywał błogosławieństwa, które tam są wymienione. A jest powiedziane w dalszym ciągu tego rozdziału od 14 do 46 wiersza: ale jeśli nie będziesz przestrzegał, to spotkają cię takie a takie przekleństwa. I to jest jeszcze raz powtórzone i w 5 Księdze Mojżeszowej. Więc chciałbym powiedzieć, że Salomon, ten sługa Boży, ten król, który był obdarzony taką mądrością, on o tym wszystkim wiedział. I wiedząc o tym, on sprawował i przestrzegając to, on dożywał błogosławieństwa. Ale my czytamy, kiedy się zestarzał, do czego to wszystko doszło, że miał tyle żon i tak dalej. Więc przestrzeganie Bożych praw przynosi błogosławieństwo, a przeciwstawianie się Bożym prawom sprowadza na nas, czy naród, przekleństwo. A naród izraelski, musimy powiedzieć, i jedno, i drugie stało się jego udziałem. I jeszcze raz wracamy do tego: albowiem Ty jesteś ludem świętym Panu. I w 2 Księdze Mojżeszowej, kiedy naród izraelski został wyprowadzony, to już jest napisane: będziesz mi własnością nad wszystkie narody. To jest 2 Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 5 wiersz. I jest powiedziane z kolei w 5 księdze: abyście byli jego ludem dziedzicznym. My wiemy, że w naszym życiu na co dzień każdy, kto ma rodzinę, to ma takie pragnienie, żeby dzieci były własnością Pana. Ale my, każdy musi się narodzić na nowo, i my możemy dzieci wychowywać, mamy obowiązek wychowywać, my mamy im przekazywać te Boże prawdy, ale tą decyzję, żeby otrzymać Królestwo Boże, to każdy musi narodzić się na nowo. I jeszcze raz powtórzę, 5 Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, ja bardzo chętnie tą 5 Księgę czytam, bo ona powtarza wszystko to, czego Mojżesz nauczał, co jest zapisane od 2 do 4 Księgi Mojżeszowej. I tam jest powiedziane w 14 rozdziale 2 wiersz: albowiem jesteś świętym ludem Panu. I my wiemy, co wszystko musiał każdy Izraelita robić, żeby być czystym, żeby być tym, jakim go chciał mieć Pan. My wiemy, że tam były wymienione te ofiary, które było należało składać, żeby być czystym. I zauważamy jedno, że to, abyśmy byli świętymi, to jest wolą Bożą. A żebyśmy my byli świętymi, to jest działanie Boże w nas. I to jest powiedziane w tej 3 Księdze Mojżeszowej, już czytań 21:8, bo mia święty Pan, który poświęca was. I Pan wymaga od swoich sług, chciałbym powiedzieć, żeby go uświęcili. I im więcej Pan daje, tym więcej też wymaga. I ten sługa Boży Mojżesz, który rozmawiał z Panem tak twarzą w twarz, to chciałbym powiedzieć, że doszedł do takiego stanu, że się też i kiedyś zdenerwował i coś nie wykonał tak, jak powinien. My czytamy historię narodu izraelskiego od momentu wyprowadzenia z niewoli, od drugiej księgi Mojżeszowej do 5, tam ta historia jest opisana. I my wiemy, że oni szli przez tereny pustynne i tam się ciągle pojawiał podstawowy problem, to był problem wody. Raz wody były gorzkie, a wody nie było. I kiedy naród izraelski miał tego wodza Mojżesza, który był między Bogiem i między narodem takim pośrednikiem, to oni się zawsze zwracali do Mojżesza i zawsze jeszcze narzekali, obyśmy byli, pozostali tam w Egipcie, bo tam wszystkiego było dosyć, a tutaj nie ma nawet wody. W drugiej Księdze Mojżeszowej jest opisane to, jak naród izraelski był w Rafidim, gdzie nie było wody, żeby pił lud, i oni wołali do Mojżesza: dajcie nam wody, abyśmy pili. I pragnął lud wody. I my wiemy, że Mojżesz wołał do Pana, a Pan mu powiedział w 17 rozdziale, w 6 wierszu jest powiedziane: a oto ja stanę przed Tobą tam na skale w Horeb i uderzysz w skałę, a wynijdą z niej wody, które będzie pił lud. I uczynił tak Mojżesz przed oczyma starszych izraelskich. I my wiemy, że on uderzył w skałę, te wody wypłynęły i naród izraelski miał wodę. I kiedy idziemy dalej, my możemy powiedzieć jedno, że Mojżesz był zmęczony, bo ciągle te same problemy się pojawiły. Ale tu jest opisana ta historia, kiedy Mojżesz znowu zetknął się w Kadesz, brakowało wody i my wiemy, że naród izraelski mówił do Mojżesza i do Arona: znów nie mamy wody. I wtedy 20 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej czyta: swarzył się lud Mojżeszy i mówili: byśmy pomarli tak jak nasi bracia przed Panem, żeście nas zawieźli to zgromadzenie na tą puszczę. I tak oni narzekają. Wtedy odszedł Mojżesz i Aaron od ludu do drzwi namiotu, upadli na oblicze i ukazała się chwała Pańska nad nimi. I rzekł Pan do Mojżesza: weźmij laskę, a zgromadziwszy wszystek lud, ty i brat twój, mówcie do tej skały przed oczyma ich, a wyda wodę skałą. I ta skała miała: i wywiedziesz im wodę ze skały, a dasz napój temu mnóstwu ludzi i bydu ich. Tu jest takie wyraźne polecenie. masz wziąć laskę, on zawsze miał ze sobą laskę, ale Pan powiedział, mówcie do tej skały. I my czytamy w 10 wierszu, ten Mojżesz, można by powiedzieć, się zdenerwował i mówi teraz, słuchajcie teraz ludzie odporni, Izraeli z tej skały możemy wam wywieźć wodę. Zatem podniósł Mojżesz rękę swą, uderzył w skałę laską swą, dwakroć i wyszły wodę obfite i piło ono mnóstwo i bydło ich. A więc ten rezultat został osiągnięty, bo woda wyszła i wszyscy mieli pod dostatkiem wody. A tutaj mamy takie słowo napisane. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, dlatego żeście mnie nie uwierzyli, abyście mnie poświęcili przed oczyma synów izraelskich, przeto nie wprowadzicie zgromadzenia tego do ziemi, którą im dałem. Tu chciałbym powiedzieć jedno, że czasami my działamy, no raz przed uderzenie otrzymaliśmy tą wodę, to drugi raz się też tak zdarzy. A my musimy zważać na głos Pana, bo Pan nie powiedział uderzysz, tak jak za pierwszym razem, ale powiedział mów do tej skały. No mówić do tej skały, to tak po ludzku mówił, no mów do tego twardego, martwego przedmiotu. A tu jest powiedziane, żeście mnie nie uwierzyli, tu nawet jest takie, no dla nas może trochę i srogi wyrok, ale powiedziane, nie wprowadzicie tego ludu mojego do ziemi obiecanej. W psalmie 106 jest napisane takie słowo, 32 wiersz. Tak, i znowu go wzruszyli do gniewu wód Meryba, tak iż się źle działo z Mojżeszem dla nich, albowiem rozdrażnili ducha jego, że wyrzekł, co niesłuszne usty swymi. I tutaj chciałbym powiedzieć, zwrócić na jedną uwagę. Im więcej nam Pan da, tym więcej też Pan od nas oczekuje. I jeśli ktoś sobie to tak, to uświęcenie tak jakoś zacznie traktować lekko, bo Pan mnie prowadzi, Pan poświadcza i mnie w mojej służbie, to ja już jestem czymś, to tu jest powiedziane i o takim momencie, że nie zważał tak dokładnie na to, co mu Pan powiedział, mów do tej skały. I tu jest to powiedziane, źle się działo i z Mojżeszem. Taki sługa Boży. I my nie czytamy, żeby ten sługa Boży mówi, Panie, przebacz mi to, ale ja jednak chciałbym ten naród prowadzić. Nie, tego nie było. Mojżesz był pokorny. On się z tym pogodził. My wiemy tylko, że Pan go zaprowadził na tą górę, gdzie mu pokazał ten kraj, do którego miał wprowadzić naród izraelski. Można by jeszcze takie przykłady dalsze wymieniać ze Starego Testamentu. Ja chciałbym już powiedzieć o tym, co dotyczy teraz nas, Nowego Testamentu. Bo my jesteśmy w okresie Nowego Testamentu i ja przeczytałem te dwa wersety z Księgi Izajasza, proroka, że zbawienie jest udziałem nas, dla nas darmo z łaski, to znaczy dla tych, którzy są ze świata. I tu chciałbym powiedzieć, że złożenie tej doskonałej, niepowtarzalne ofiary, to jest dobrowolne pójście na krzyż Golgoty Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus poświęcił samego siebie za nas. I czytamy w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale 14 wierszu, że jedną ofiarą utorował nam dostęp do tronu Ojca, do miejsca najświętszego. Wtedy, kiedy powiedział, wykonało się, my wiemy, że ta zasłona się rozerwała i to rozerwała się na oczach tych wszystkich, którzy byli w świątyni i oni wszyscy mogli przyjść bezpośrednio przed oblicze Boże i każdy z nas, ale tak jak w Starym Testamencie wymagało to oczyszczenia, złożenia tych wielu ofiar, to wiemy, że tylko dzięki tej doskonałej ofierze my mamy przystęp do tronu Ojca. I tu chciałbym powiedzieć, kończąc to, tą pierwszą część, że uświęcenie jest Bożym działaniem dla tych, którzy są usprawiedliwieni z wiary, a więc mają przebaczone grzechy i są przysposabiani do uświęcenia w Chrystusie. I to jest dobrowolne. Duch Boży wzywa nas do uświęcenia, ale nie wywiera presji jakiegoś przymusu dla nas. Dożyłem zbawienia, a teraz co dalej? Dożyłem zbawienia, odpuszczenia grzechów, ale teraz moje życie się musi zmieniać. To jest proces, to jest Boże działanie, działanie Ducha Bożego w każdym, ale my możemy powiedzieć, nie, ja się w tym miejscu zatrzymuję. Dlatego to dążenie do uświęcenia jest Bożym działaniem, ale wymaga naszej współpracy, naszej akceptacji. I chciałbym powiedzieć, że uświęcenie warunkuje u wierzącego pełne oddanie siebie Panu Jezusowi. Tu jest powiedziane, że my mamy i nieraz ponieść jaką ofiarę. Jest powiedziane, dążcie do poświęcenia, bez którego nikt nie ogląda Pana. A w 5 rozdziale w liście do Efezjów jest napisane, czas odkupując, bo dni złe są. Czas odkupując, bo dni złe są. Co to znaczy, żeby należy czas odkupować? To znaczy, że trzeba zapłacić nieraz jakąś cenę, ale to inaczej nie idzie. W liście do Kolosenców w 4 rozdziale jest podobnie napisane, w 4 rozdziale, 6 wiersz, jest powiedziane, mądrze chodźcie przed obcymi, czas odkupując. W nowym tłumaczeniu jest to zmienione, czas wykorzystując, ale jest różnica wykorzystywać to, co mam i zapłacenie za to, co chcę osiągnąć. A więc uświęcenie warunkuje u wierzącego pełne oddanie się Panu Jezusowi, a to nie zawsze jest łatwe. I człowiek, który dąży do uświęcenia, to nie ma prawa już dysponowania samym sobą, ale on musi postępować zgodnie ze Słowem Bożym, nieraz chociaż trzeba zapłacić pewną cenę. I chciałbym powiedzieć, że celem uświęcenia jest dokończenie i przemienienie wierzącego w podobieństwo Chrystusa. W Starym Testamencie narodem wybranym był naród izraelski, a my jesteśmy w okresie Nowego Testamentu i tu chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy do tego powołani wszyscy, czy to ci, którzy są z narodu izraelskiego, czy my, którzy pochodzimy z pogan. My jesteśmy do tego powołani i celem tego uświęcenia jest dokończenie i przemienienie nas w podobieństwo Chrystusa. Apostoł Paweł o tym, będziemy tak jak On, ale to jest procesem. Kiedy człowiek narodzi się na nowo, to jest nowym stworzeniem, ale jest takim niemowlakiem. My wiemy, że niemowlak potrzebuje z jednej strony opieki, jest bezradny, ale jest już nowym stworzeniem. Jeśli teraz ma się rozwijać, to on potrzebuje właściwego pokarmu, ale wtedy jak ma właściwy pokarm, właściwą opiekę, to on się w właściwy sposób rozwija. I to jest proces, który nam towarzyszy przez całe życie, a tym, który to sprawuje, jest Duch Boży w nas.